Będziemy czytać taki dłuższy fragment. Oczywiście nie mieliśmy okazji spotkać się wspólnotą, tą tutaj i tą gdzieś tam za pomocą różnych przekazów internetowych. Nie mogliśmy się spotkać w czasie, gdy był 25-26 grudnia, ale jest 27 i mimo tego, że to właściwie jest po świętach, to jednak chciałbym, aby dzisiejsze zwiastowanie miało taki też pewien świąteczny wydźwięk. Będziemy czytać pewną historię, która została opisana w Ewangelii Mateusza. I to jest drugi rozdział i czytamy dłuższy fragment, bo od pierwszego wiersza do wiersza 18. Gotowi? Ja czytam z tego tłumaczenia ewangelicznego tłumaczenia Biblii, więc jeśli możecie, to śledźcie. Tutaj zdaje się, nie pokażą się wszystkie wersety, tylko część wersetów się pokaże. A gdy Jezus urodził się w Betlejemie w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem judzkim odpowiedzieli, zgodnie ze słowem proroka. I ty, Betlejem, ziemię judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pas mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał ich o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami. Idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy wyruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczyła im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swoje skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. A po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał dziecka, aby je zgładzić. Józef zatem wstał, spakował rzeczy dziecka oraz jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu. Przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka: z Egiptu wezwałem mojego syna. Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zmylili, strasznie się rozgniewał. Następnie wydał rozkaz wymordowania w Betlejem i w jego okolicach wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy, którą wcześniej odbył z mędrcami. Tak wypełniły się słowa proroka Jeremiasza. usłyszano krzyk w Ramie, płacz i wielki lament. Rachela opłakuje swe dzieci. Nie daje się pocieszyć, ponieważ ich już nie ma. Właściwie to, gdybyśmy przekładali tę historię na dzisiejsze realia, to można by było powiedzieć, że ci ludzie, o których jest ta historia w dzisiejszej rzeczywistości, to musieliby być tacy jacyś ludzie, którzy mieliby takie szczególne hobby, szczególne zainteresowania. No bo zdarzają się ludzie, którzy zbierają różne rzeczy, zdarzają się ludzie, którzy w jakiś sposób podróżują i kolekcjonują te swoje podróże. To hobby szczególnie jakoś teraz jest popularne i aż się boję, co się będzie działo po tym, gdy ta pandemia jakoś się uspokoi. Prawdopodobnie wszyscy będą chcieli gdzieś polecieć, gdzieś pojechać, żeby ten rok sobie w jakiś sposób nadrobić, może nawet więcej niż rok, ale a tamci ludzie mieli takie wyjątkowe hobby, bo ich hobby to było obserwowanie tego, co się dzieje na niebie. Obserwowanie tego, co się dzieje na firmamencie niebieskim i zauważanie, że pojawiają się jakieś tam szczególne układy gwiazd i nawet zauważanie tego, że pojawiają się nowe gwiazdy. I w pewnym momencie ci ludzie no byli na dzisiaj to raczej nie byłoby hobby, dzisiaj to raczej byłby zawód. Prawdopodobnie byliby oni pracownikami jakiegoś obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego. Gdzieś tam by siedzieli i przez jakieś lunety by patrzyli na nieboskłon. Ale w tamtych czasach prawdopodobnie to było tylko ich zainteresowanie. A do tego mamy napisane, z tego, co jest napisane, wynika, że byli mądrzy. Nie tylko, że obserwowali, nie tylko, że widzieli, bo to jest jedna sprawa, ale potrafili to, co widzieli, jeszcze połączyć z pewną mądrością. I to im to powodowało, że wiedzieli, co te rzeczy znaczą. Co te rzeczy, które pojawiają się na niebie, znaczą. I zauważcie, to taka ciekawa rzecz, że w pewnym momencie Pan Bóg zawiesił gwiazdę nad miejscem urodzenia swojego syna. Jak to zrobił? Pan Bóg może, Pan Bóg wszystko może. Zawiesił gwiazdę i to była nowa gwiazda, pojawiła się i wszystko wskazuje na to, że jeśli była zawieszona nad tym miejscem, to było ją widać skąd? Było ją widać i z tej strony, i z tej strony, i z tej strony, z każdej strony świata. Ale czytamy, że tylko ci ludzie tam przebywający gdzieś na wschodzie, tylko z jednej strony oni ją zauważyli, być może nawet, mogło być tak, że może ktoś tam jest inny zauważył, ale nie był w stanie powiedzieć, co to znaczy. Natomiast oni to zauważyli i byli na tyle mądrzy, że wiedzieli, co to znaczy. Wiedzieli, że to oznacza tego króla związanego z narodem izraelskim. Bo kiedyś, dawno, dawno temu, za czasów króla Dawida, żył pewien prorok. Nie wiem, czy pamiętacie, jak miał na imię ten prorok. Na imię miał Natan. I pamiętamy go z innej historii. Pamiętamy go z tej historii, kiedy Natan przychodzi do Dawida i mówi: zrobiłeś bardzo paskudną, złą rzecz. Ale tym razem, i jest to opisane w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, 16 wierszu, Natan, gdy przychodzi do Dawida, mówi mu o tym, mówi mu właściwie mówi coś, co jest wbrew woli Dawida. Bo z czym się wiąże ta historia? Ta historia jest w takim kontekście. Dawid zagospodarował swoją stolicę w Jerozolimie. I w tej stolicy coraz lepiej się czuł, coraz lepsze budowle tam powstawały i w pewnym momencie uświadomił sobie, że on ma takie wygodne miejsce, a skrzynia pańska, która jest związana z obecnością Boga, nie ma miejsca w Jerozolimie takiego naprawdę stałego. W jakimś tam namiocie ciągle przebywa. Była to budowla gorszego rodzaju. Gdzieś zużyty namiot, który wiele przeszedł, nadal był miejscem, w którym ta skrzynia pańska i razem z tą obecnością Pana Boga była. I wtedy Dawid mówi: ja muszę coś zrobić. Muszę wybudować miejsce, w którym ta skrzynia razem z obecnością Boga będzie mogła przebywać. I jakoś zaczął rozgłaszać o tym i wtedy właśnie Natan najpierw przychodzi i najpierw mu mówi: no dobrze, wszystko, co masz w sercu, to uczyń tak. Ale potem ma takie nawiedzenie od Pana Boga i Pan Bóg mu każe iść i każe powiedzieć Dawidowi: nie, ty nie będziesz budował mi świątyni. Wybuduje tą świątynię twój potomek, twój następca. I to było bardzo ciekawe proroctwo, bo to proroctwo mówiło o Salomonie, który budował świątynię dla Boga, ale też mówiło o Chrystusie Panu, który miał wybudować tą prawdziwą, duchową świątynię, która jest właściwie wspólnotą ludzi, w której mieszka Bóg. I potem też w tym proroctwie Natan mówi: będziesz miał takiego potomka, który będzie królował na wieki. I Izrael, którego królestwo, którego tron będzie wieczny. I Izrael trzymał się tego proroctwa, pamiętał o tym proroctwie i widać, że to proroctwo zostało nie tylko w Izraelu, ale zostało rozgłoszone i gdzieś tam na wschodzie ci ludzie pamiętali o tym, że narodzi się taki wyjątkowy król w Izraelu. I ci mędrcy przyszli i powiadają: trzeba zrobić jedną rzecz. Trzeba pójść i oddać mu pokłon. Co to znaczy? To znaczy, trzeba uwielbić Go. Trzeba Mu oddać chwałę. Trzeba powiedzieć, że jest Królem, jest Panem i trzeba to wyznać przed innymi ludźmi. Prawda? I postanowili, tak zrobili. Tylko, że po drodze, gdy szli, to ulegli pewnemu złudzeniu. Bo gdy szli w tym, oni szli ze wschodu, więc w kierunku zachodnim szli i tak przez jakiś czas ta gwiazda wskazywała im ten kierunek. Ale później co stwierdzili? No skoro król to musi to się wydarzyć gdzieś w stolicy. Skoro to jest król Izraela, to prawdopodobnie gdzieś to jest związane z tymi, którzy są w stolicy i rządzą tym narodem. I dlatego trafili do Jerozolimy. Do Jerozolimy, która w tamtych czasach tak naprawdę ani nie była stolicą Izraela, ani nie była na dobrą sprawę miejscem, w którym był król, który był Izraelitą. Król, który był w Jerozolimie wtedy, Herod, to nie był Izraelita. To był człowiek, który po prostu potrafił manipulować. I potrafił tak zmanipulować Rzymianami, że Rzymianie zgodzili się, żeby on ogłosił się królem Judei. I w ten sposób zaspokoił swoje ambicje i w ten sposób też jakoś też wszedł w komitywę z starszymi Izraela i dlatego, że wybudował im wielką świątynię, w której oni mogli sprawować swój kult. I to wszystko tak jakoś się działo, że oni mieli korzyść, on miał korzyść i nikt nie zwracał uwagi na to, że brakowało w tym jednego prawdy. Ani Herod nie był prawdziwym królem, ani nie był prawdziwym królem Izraela, ani świątynia, którą zbudował, nie była prawdziwym miejscem, w którym by tak naprawdę wielbiono Boga. To było miejsce tylko kultu. To było miejsce, w którym tylko pewne martwe obrzędy były sprawowane. I z tego powodu też Chrystus Pan nie mógł mieć nic wspólnego z tym, co się działo w Jerozolimie. Ale mędrcy tam trafiają, ci mędrcy ze wschodu, bo w pewnym momencie już nie widzieli tej gwiazdy, tylko myśleli tak, no w taki bardzo racjonalny sposób, bardzo ludzki sposób, gdzie pójść, no i w ten sposób trafili do Jerozolimy. I gdy trafili do Jerozolimy, to powiedzieli o tym, co widzieli. I powiedzieli o swoim pragnieniu. I to czytamy, bardzo zaniepokoiło Heroda. Dlaczego? Dlatego, że on bardzo nie chciał, aby ktokolwiek inny był królem, tylko on chciał być królem. Czytamy o tym w historii, że on dokonał bardzo wiele paskudnych rzeczy, tylko z tego powodu, żeby pozbyć się konkurentów do tronu, żeby się pozbyć ewentualnych następców, z których czuł się zagrożony. I takie słowo, które wypowiedzieli ci mędrcy, że jest ktoś, kto się urodził i kto ma być królem, to było słowo, które stanowiło zagrożenie dla niego. Ale jak to ta historia ma swój finał taki, że ci mędrcy zostają nakierowani przez znawców słowa, przez znawców Biblii, izraelskiej Biblii, tej, którą się posługiwali Izraelici, czyli Starego Testamentu. Oni zostają nakierowani na miejsce, w którym powinno to się wydarzyć. I co? I mówią, dobra, to my tam pójdziemy. I gdy wyszli, czytamy, gdy skierowali się do Betlejem, Betlejem, które było małe, które było nieznaczące, które nie było tak metropolitalnym miejscem jak Jerozolima, to co zobaczyli? Zobaczyli nad tym miejscem gwiazdę. I ta gwiazda ich doprowadziła do tego miejsca, w którym urodził się Chrystus, w którym przebywał Chrystus Pan. No, to urodził się, to nie dokładnie może tak, ale w którym przebywał Chrystus Pan razem ze swoją matką, razem z Józefem. I co oni robią? Oddają pokłon Chrystusowi. Ciekawa rzecz tutaj. Czytamy coś takiego. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko i upadli przed nim w pokłonie. Upadli przed nim w pokłonie. To wskazuje na to, czego oni tak naprawdę pragnęli. Oni naprawdę pragnęli oddać mu chwałę. I to zrobili. Oddali mu chwałę. I potem, co robią? Ciekawa rzecz, że oni nie oddają taniej chwały. No, podróż, wycieczka, no i to, że się przed nim skłonili, to za mało. Oni jeszcze mają ze sobą dary. I gdy czytamy o tych darach, to możemy przypuszczać, że to ich kosztowało. To musiała być jakaś część tego majątku, które oni posiadali i oni byli gotowi tą część majątku złożyć, mu oddać. I to nam mówi o tym, że prawdziwe uwielbienie jest uwielbieniem, które kosztuje, za które płaci się cenę, które będzie się wiązało z ceną. I w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, wszędzie, gdzie mieliśmy do czynienia, gdy czytamy o ludziach, którzy naprawdę coś Bogu dali, to za każdym razem to dawali coś, co było cenne w ich życiu. I tak samo tutaj. Ci mędrcy składają coś, co było cenne w ich życiu. I wydaje się, że historia kończy się happy endem. Dlatego, że co? Że ci mędrcy wracają, zostają ostrzeżeni i wracają, omijając Heroda, nie gmatwając się w jego manipulacje, nie mając nic wspólnego z tym. Natomiast również Józef, opiekujący się tym niemowlęciem, również zostaje ostrzeżony i również on wymyka się Herodowi. Wygląda na to, że historia kończy się happy endem. Ale słuchajcie, nie wiem, czy jesteśmy świadomi tego. Mam nadzieję, że jakoś to zauważamy. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest tradycja kalendarza chrześcijańskiego, jeśli chodzi o takie święta kościelne. Bo pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, o czym się mówi według kalendarza świątecznego? Mówi się o narodzeniu Chrystusa, prawda? A nie wiem, czy wiecie, że drugi dzień świąt, nie wszystkie kraje, które, w których ta tradycja chrześcijańska jakoś istnieje, mają drugi dzień świąt. Polska należy do tej grupy krajów, gdzie jest drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Ten drugi dzień świąt poświęcony jest czemu? Poświęcony jest męczeństwu. Poświęcony jest temu, że za to, że ludzie naprawdę wielbią Boga, czasami płacą nie tylko cenę taką, że muszą coś cennego oddać. Czasami jest im zabierane to, co najcenniejsze. A to dlatego, że ta historia kończy się dokładnie tym wydarzeniem, o którym prorokował Jeremiasz. Kończy się tą rzezią, okrutnym postępkiem Heroda, który polega na tym, że on wysyła swoje oddziały do Betlejem i oni znajdują tam dzieci, maleństwa, które mają poniżej drugiego, które mają mniej niż 2 lata i te wszystkie dzieci poniżej 2 roku życia wybijają. Dlatego, że Herod podejrzewa, że wśród nich jest ten król, który zagraża jego panowaniu. To nam mówi o tym, że prawdziwe oddanie się Chrystusowi wiąże się też z tym, że czasami ludzie płacą najwyższą cenę. Ciekawa rzecz, że te radosne święta chrześcijańskie, Boże Narodzenie i zaraz jest to drugi dzień, w którym wspominamy męczenników. Radosne święto chrześcijańskie, którym jest Dzień Zielonych Świąt i zaraz potem mamy historię Szczepana, który co? Został w brutalny sposób ukamienowany za to, że złożył takie odważne świadectwo o Chrystusie Panu. Odważne świadectwo wobec tych, którzy mieszkali w Jerozolimie. Jak wielu dzisiaj naszych braci, nasze siostry, jak wielu z naszych sióstr dzisiaj składa odważne świadectwo. I dzisiaj powinniśmy myśleć też o tych naszych braciach i siostrach, którzy są może w krajach islamskich i tam ich świadectwo, każde świadectwo jest zagrożone śmiercią. Może są w Indiach. Indie to jest taki kraj, w którym ciekawa rzecz. Hindusi, wyznawcy religii hinduistycznej, prawie że równocześnie z Bożym Narodzeniem mają najważniejsze swoje święto. I bardzo często gdy mają to najważniejsze święto, to bardzo często też prześladują tych, którzy nie są hinduistami. I bardzo często w takich raportach chrześcijańskich organizacji można przeczytać, że w okolicach Bożego Narodzenia każdego roku dochodzi do tego, że albo są mordowani chrześcijanie, albo są wtrącani do więzienia, albo są albo ich domy są palone, albo dzieją się różne okropne rzeczy. Dlatego że świadectwo o Chrystusie kosztuje. Świadectwo o Chrystusie kosztuje. Nie tylko mirę, kadzidło i złoto, ale kosztuje czasami to, że oddajemy za nie swoje życie. I dzisiaj chciałbym, abyśmy modlili się, abyśmy jako Kościół w modlitwie wspomnieli tych wszystkich, którzy muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za to, że mówią o Chrystusie. I też, abyśmy modlili się o nasze życie, abyśmy nie szli w kierunku taniego uwielbienia, ale żebyśmy byli gotowi też oddać coś cennego Panu Bogu, gdy Go chcemy wielbić, gdy Jemu oddajemy chwałę. Myślę, że to, co zrobili ci mędrcy, ciekawa rzecz, bardzo ciekawa rzecz. Czasami my mówimy, że żeby tak wielbić Boga, to trzeba stać się, być gotowym, być głupcem. Oni byli mądrzy. I ta mądrość doprowadziła ich do tego, że tak naprawdę oddali chwałę Bogu. I naprawdę wielbili Boga. I do dzisiaj ich przykład powoduje, że wielu ludzi kłania się przed Bogiem. Będziemy dzisiaj prosić Pana Boga, abyśmy potrafili też być gotowi słyszeć Pana Boga w tym indywidualnym głosie. Do nich Pan Bóg przemówił bardzo indywidualnie, bardzo specyficznie. Oni byli gotowi tego głosu posłuchać. I ten głos doprowadził do tego, że naprawdę wielbili Boga. Pan Bóg szuka co? Chwalców, którzy będą Go wielbić w duchu i w prawdzie. Jak myślicie, czy ci mędrcy ze wschodu byli ludźmi chwalącymi Boga w duchu i w prawdzie? Amen. Byli chwalcami w duchu i w prawdzie. Będziemy prosić Boga, abyśmy mogli być takimi samymi. Powstańmy, będziemy się modlić. Ojcze nasz niebieski, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za to, że tego dnia możemy się cieszyć z powodu Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci za to, że ciesząc się, Panie, możemy też prosić Ciebie o to, aby nasza radość nie była tylko tanią, taką powierzchowną radością. Panie, daj nam głęboko, głęboko przeżywać to, że On jest naszym Panem. Ojcze, daj nam to w całej głębi zrozumieć, że do Niego należymy, że On narodził się, aby zasiąść na tronie, na wiecznym tronie. Halleluja. Panie, i też prosimy Ciebie o to, abyś Ty dzisiaj był z tymi wszystkimi naszymi braćmi, z tymi wszystkimi naszymi siostrami, którzy w szczególny sposób są poddani próbie ze względu na to, że oddają Ci chwałę. Panie, Ty widzisz tych wszystkich naszych braci w krajach, w których jest tak trudno. Panie, Ty widzisz tych, którzy są daleko i blisko, Panie, ale przeżywają olbrzymie problemy. Prosimy Ciebie o to, abyś Ty był z nimi, abyś Ty ich wzmocnił, abyś Ty też spowodował, że z radością będą wielbić Ciebie, że będą oddawać Ci chwałę, nawet wtedy, gdy jest im trudno. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś Ty błogosławił, Panie, tych wszystkich naszych całych braci, i tych wszystkich naszych braci, te wszystkie nasze siostry, cały Kościół, który jest prześladowany. W imieniu Jezusa o to prosimy. Halleluja. Amen. 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 Amen.